Trwa kampania podatkowa, przypomnijmy więc, jak przekazać 1,5% podatku organizacjom pożytku publicznego, zachęcając oczywiście do wspierania tych z województwa podlaskiego. Przed mikrofonem Edyta Wołosik.
Bez barier.
Zanim jednak przejdziemy do podatków, informacja z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który przypomina, że niepełnosprawność i niezdolność do pracy to dwa zupełnie odmienne orzeczenia, wydawane przez różne instytucje w innym celu. Warto o tym pamiętać, by wiedzieć, gdzie uzyskać dane orzeczenie oraz z jakich świadczeń czy ulg można korzystać. A wyjaśni to Regionalna Rzeczniczka Prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Podlaskiego Katarzyna Krupicka.
Osoba niepełnosprawna nie zawsze jest niezdolna do pracy, natomiast każda osoba z orzeczoną niezdolnością do pracy jest osobą niepełnosprawną. Jakie to ma znaczenie w praktyce? Osoba, która porusza się na wózku inwalidzkim, a więc niewątpliwie osoba z niepełnosprawnością, nie musi być niezdolna do pracy, bo może być doskonałym fachowcem, na przykład grafikiem komputerowym, dziennikarzem, pracownikiem infolinii, czy też naukowcem. Temat niepełnosprawności i niezdolności do pracy budzi w społeczeństwie wiele kontrowersji. Wielokrotnie w mediach słyszy się, że osoba, która straciła w wyniku wypadku lub choroby kończynę, jest niepełnosprawna, a nie otrzymała renty. Musimy jednak sobie uświadomić, że niepełnosprawność nie zawsze decyduje o rencie. W Polsce funkcjonują dwa systemy orzecznictwa lekarskiego – orzekanie o niepełnosprawności oraz orzekanie o niezdolności do pracy dla celów świadczeń emerytalno-rentowych. Systemy te zdecydowanie różnią się od siebie zarówno celem, jak i zasadami. Zadaniem systemu orzekania o niepełnosprawności jest stwierdzenie naruszenia sprawności organizmu i określenie stopnia niepełnosprawności. Może być to stopień znaczny, umiarkowany lub lekki, która oznacza niezdolność do wypełniania pewnych ról społecznych. Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia takiej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej. Wystarczy, że zostanie przystosowane przez pracodawcę stanowisko pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej lub będzie wykonywana praca zdalna. Orzeczenia o niepełnosprawności wydawane są dla potrzeb rehabilitacji zawodowej, społecznej, zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz przyznawania im ulg i różnego rodzaju uprawnień. Orzeczenia w tej kwestii wydają powiatowe lub miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Natomiast orzeczenie o niezdolności do pracy jest wydawane na podstawie innych przesłanek niż ustalenie stopnia niepełnosprawności, a także przez inne instytucje, w tym ZUS. Mają one odmienne podstawy prawne i nie wywołują takich samych skutków. Orzeczenie o niezdolności do pracy wydawane jest przez lekarza orzecznika ZUS na podstawie badania i przedstawionej dokumentacji medycznej. Takie orzeczenie daje podstawę do ubiegania się o świadczenia i dodatki do świadczeń wypłacanych przez zakład. Między innymi rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę socjalną, rentę dla inwalidów wojennych i wojskowych, dodatek pielęgnacyjny. Co ważne, lekarz orzecznik ZUS, wydając orzeczenie, stwierdza niezdolność do pracy, a nie niepełnosprawność, gdyż nie każdy niepełnosprawny jest niezdolny do pracy. Przy ocenie stopnia i przewidywanego okresu niezdolności do pracy uwzględnia się stopień naruszenia sprawności organizmu, możliwość przywrócenia niezbędnych sprawności dzięki leczeniu i rehabilitacji oraz możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcie innej oraz celowość przekwalifikowania zawodowego. Za niezdolną do pracy uznaje się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu. Najczęściej niezdolność do pracy jest orzekana na okres do 5 lat. Trwałą niezdolność do pracy orzeka się, jeśli według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy. W związku z tym lekarz orzecznik ZUS nie ustala, czy dana osoba jest zdrowa czy chora, lecz czy jest zdolna bądź niezdolna do pracy. Co ważne, ubiegając się o rentę z ZUS-u, stwierdzenie niezdolności do pracy jest tylko jednym z warunków, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje bowiem ubezpieczonemu, który jest niezdolny do pracy, ma wymagany staż ubezpieczeniowy, a niezdolność do pracy powstała w ściśle określonym czasie. Należy pamiętać, że orzeczenie o niezdolności do pracy jest równoznaczne z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Natomiast nigdy nie jest na odwrót. Orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji jest równoważne z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji jest równoważne z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. O całkowitej niezdolności do pracy traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a częściowej niezdolności do pracy jest równoważne z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. Osoba niepełnosprawna sprawna może zostać uznana za zdolną do pracy. Niepełnosprawni mogą być bardzo dobrymi pracownikami, a nawet znacznie lepszymi niż pełnosprawni. Osoba niewidoma może być wspaniałym śpiewakiem, a poruszająca się na wózku inwalidzkim doskonałym informatykiem. Tymczasem renta jest świadczeniem wypłacanym osobom, które utraciły zdolność do pracy i samodzielnego utrzymywania się. Każdemu grozi takie ryzyko i dlatego wszyscy pracujący są zobowiązani do opłacania tego ubezpieczenia. Nawet osoba, która ma orzeczoną przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS niezdolność do pracy, częściową lub całkowitą, może dodatkowo dorobić do swojego świadczenia. Otrzymując rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę socjalną, może podejmować zatrudnienie. Praca, którą wykonuje, nie może być jednak sprzeczna z orzeczoną niezdolnością. Na przykład osoba z chorym kręgosłupem nie może wykonywać ciężkich prac fizycznych, bo to może oznaczać, że niezdolność w rzeczywistości nie występuje. Jeśli rencista wykonuje pracę, która jest zgodna z orzeczoną niezdolnością, musi pamiętać, że w zależności od wysokości zarobków świadczenie może zostać zmniejszone lub zawieszone. Dotyczy to tylko zarobków z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, np. z umowy o pracę, zlecenia lub pozarolniczej działalności gospodarczej.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Do końca kwietnia rozliczamy się z podatku za ubiegły rok. 1,5% przekazać możemy wybranej organizacji pożytku publicznego. Jak to zrobić? Między innymi to powie rzecznik Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej Radosław Hancewicz.
Po raz pierwszy nasz wtedy jeszcze 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego mogliśmy przekazywać w rozliczeniach za 2004 rok. Na początku oczywiście były to niewielkie kwoty i bardzo niewiele osób się na to decydowało, dlatego że to była nowość, bardzo wiele osób jeszcze o tym nie wiedziało. Ludzie się dopiero tego uczyli, a organizacje pożytku publicznego dopiero wtedy rozpoczynały promowanie swojej działalności i zachęcanie podatników do decydowania się właśnie na takie przekazanie części swojego podatku. Bo pamiętajmy, że podatnik, który decyduje się na przekazanie wtedy 1%, teraz 1,5%, nie oddaje swoich pieniędzy, tylko pieniądze, które i tak oddałby w formie podatku do budżetu państwa. Więc decydujemy o oddaniu części tej kwoty właśnie w ręce organizacji pożytku publicznego. Na początku było dużo trudniej niż dzisiaj przekazywać te pieniądze, dlatego że najpierw trzeba było znaleźć organizację pożytku publicznego, znaleźć jej dane, wypełniając swoje zeznanie PIT, trzeba było wpisać te dane tej organizacji do naszego zeznania, trzeba było samemu policzyć podatek, wyliczyć od tego 1%, ale to jeszcze nie koniec, bo trzeba było pójść na pocztę, trzeba było wypełnić przelew, przekazać te pieniądze fizycznie organizacji, a dopiero potem mogliśmy, rozliczając się, te pieniądze sobie uwzględnić w naszym zeznaniu i one do nas wracały. Po kilku latach tę zasadę zmieniono, to znaczy już tylko i wyłącznie w naszym zeznaniu wskazywaliśmy, komu czy jakiej organizacji pożytku publicznego chcemy nasze pieniądze przekazać, a to w naszym imieniu naczelnik Urzędu Skarbowego te pieniądze do organizacji przekazywał. I wtedy tak naprawdę to ruszyło. Wtedy tak naprawdę kwoty, które zaczęły trafiać do organizacji, zaczęły się z roku na rok zwiększać. Po kilku latach z kolei utworzono Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy i tam jest to dzisiaj zliczane. A organizacje pożytku publicznego otrzymują najczęściej jeden przelew łączny od wszystkich organizacji, a nie tak jak kiedyś wiele przelewów z różnych urzędów skarbowych. Jeszcze oczywiście nie był koniec historii zmian w tym zakresie. Następna zmiana dotyczyła wejścia w życie usługi Twój e-PIT, gdzie to Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje wstępnie wypełnione zeznania podatkowe i z automatu podstawiamy organizację pożytku publicznego, którą podatnik wybrał w ubiegłym roku i w tym przygotowanym wstępnie zeznaniu właśnie taka organizacja jest wstępnie wstawiona i tam pójdą te pieniądze, chyba że podatnik zmieni tę organizację na inną, więc tak też oczywiście może zrobić. A od rozliczeń za 2022 rok przekazujemy już nie 1%, a 1,5%, co też znacznie wpłynęło na zwiększenie tej kwoty, która do organizacji pożytku publicznego trafia. Podczas dotychczasowych wszystkich kampanii PIT, czyli no właśnie tak jak mówiłem od tego 2004 roku, podatnicy z województwa podlaskiego przekazali organizacjom łącznie 310 milionów złotych. To ogromne pieniądze. W tym roku zrobimy to po raz 21. No i zapewne znowu wszyscy liczymy, że padną kolejne rekordy. Jak przekazać te 1,5%? To jest bardzo proste. To jest dzisiaj już tak proste, że chyba łatwiej się nie da. No ale zacznijmy od tego, że po pierwsze, żeby te pieniądze przekazać, to w ogóle trzeba mieć podatek do zapłaty. Po drugie, żeby kwota trafiła do organizacji pożytku publicznego, to ten podatek musi zostać zapłacony. Czyli nie wystarczy, że my zadeklarujemy jedynie przekazanie, ale musimy go faktycznie zapłacić. No i tak jak powiedziałem, jest to bardzo proste, bo dzisiaj największa liczba osób rozlicza się przy użyciu usługi Twój e-PIT i w tej usłudze, już wspominałem, Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. Tam wystarczy w odpowiedniej rubryce albo wpisać organizację, której chcemy przekazać te pieniądze, albo no nic nie zmieniać, bo tam będzie podstawiona ta, której w ubiegłym roku te pieniądze przekazywaliśmy. No i to oczywiście jest wszystko. Listę organizacji pożytku publicznego z całego kraju, tych, które są uprawnione do otrzymania tego wsparcia, można znaleźć na stronie Narodowego Instytutu Wolności. To przydatne przede wszystkim dla tych, którzy swoje zeznania będą wypełniać w formie papierowej, chociaż mam nadzieję, że akurat takich zeznań będzie jak najmniej. W ubiegłym roku aż 93% wszystkich zeznań PIT zostało złożonych w formie elektronicznej. No ale jeszcze faktycznie część osób wypełnia swoje zeznanie w formie papierowej i może potrzebować chociażby numeru KRS organizacji, bo ten numer jest właśnie najważniejszą informacją, którą trzeba w swoim zeznaniu wpisać. Przez te wszystkie lata, z roku na rok, biliśmy rekordy, jeżeli chodzi o kwoty przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego. Mówię zarówno o całym kraju, jak i o województwie podlaskim. W ubiegłym roku do organizacji pożytku publicznego od podatników z naszego województwa trafiło blisko 45 milionów złotych i było to o 8 milionów więcej niż rok wcześniej. Tak jak powiedziałem, w tym roku po raz trzeci przekażemy 1,5% i przez te właśnie ostatnie 3 lata widzimy bardzo duży wzrost kwoty, chociaż ona nie jest tylko i wyłącznie związana z samym 1,5%, ale też z wysokością dochodów, które uzyskujemy jako podatnicy. Z tych statystyk też wynika nam to, że w ostatnim roku 370 tysięcy zeznań to były zeznania, w których właśnie to przekazanie zostało wskazane. Przy czym pamiętajmy o tym, że liczba podatników, którzy przekazują, tak naprawdę nie jest tutaj najważniejsza. Najważniejsze jest właśnie to, ile pieniędzy mogło być przekazanych i ile pieniędzy było przekazanych. Bo w związku z tym, że jest sporo zwolnień i możliwości odliczeń od podatku, no to część podatników po prostu nie płaci podatku. Jeżeli w naszym zeznaniu wychodzi, że mamy do zapłaty zero, to nie mamy możliwości przekazania tej kwoty. Więc tutaj co roku dziennikarze czy organizacje pożytku publicznego próbują liczyć, a ile procent podatników przekazało tę kwotę. I ja zawsze tutaj mówię, że to nieistotne, czy 1/3, czy połowa, najistotniejsze jest to, że z naszych wyliczeń, z wyliczeń Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że 93% pieniędzy, które mogą trafiać do OPP, to tam właśnie trafia. A to wyliczenie jest bardzo proste. Jeżeli policzymy jako Krajowa Administracja Skarbowa, jaki łączny podatek należny zapłacą za dany rok podatnicy z naszego województwa, od tego wyliczymy 1,5%, to mamy kwotę, która może być przekazana do organizacji pożytku publicznego. Potem widzimy, ile pieniędzy faktycznie trafiło do OPP. W ubiegłym roku było to 93%, czyli na 10 zł, które mogło trafić, 9 zł i 30 groszy do organizacji poszło. Myślę, że to jest tak wysoki odsetek, że możemy się z tego wszyscy tylko cieszyć. Organizacje, bo będą mogły te pieniądze wykorzystywać, a mieszkańcy województwa, czy nie tylko województwa, także z tego, że te pieniądze w pewnym sensie oczywiście do wszystkich wrócą. Rekord, który mógłbym tutaj przytoczyć jako pewną ciekawostkę, to w ubiegłym roku z jednego tylko zeznania najwyższy odpis to było 150 tysięcy złotych, czyli 150 tysięcy złotych to naprawdę kwota, która w tym przypadku stanowiła 1,5% podatku, który dany podatnik musiał zapłacić. No ale oczywiście to są bardzo indywidualne, pojedyncze rzeczy. W ramach ciekawostki możemy sobie o tym powiedzieć. Tutaj, tak jak powiedziałem, bardzo często osoby pytają, od czego zależy to, ile możemy przekazać. I tu podsumujmy. Po pierwsze, zależy to od tego, ile zarabiamy. Im więcej zarabiamy, tym większy podatek płacimy. Im większy płacimy podatek, tym więcej możemy przekazać organizacjom pożytku publicznego. Więc w ostatnich latach ta kwota zauważalnie rosła, bo rosły także dochody. Po drugie, musi wyjść podatek do zapłaty. Przykład osób, które mają tutaj problemy, żeby oczywiście przekazać 1,5%, to na przykład grupa osób do 26 roku życia, która jest objęta ulgą dla młodych, nie płaci w tym przypadku podatku. No i tutaj oczywiście nie może organizacjom w swoich zeznaniach niczego zadeklarować. Te 93%, o których powiedziałem, to naprawdę dużo. A czasami oczywiście osoby, które także nie muszą złożyć swojego zeznania, zastanawiają się, co z tą kwotą się będzie działo. Pamiętajmy o tym, że jeżeli jesteśmy podatnikiem, który rozlicza się na formularzu PIT-37, to oczywiście Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje te zeznania i one będą w usłudze Twój e-PIT czekały na zatwierdzenie. Pamiętajmy o tym, że jeżeli nie zajrzymy do swoich zeznań do końca kwietnia, to te nasze zeznania PIT-37, pamiętajmy, że to nie wszystkie, ale mówię o PIT-37 przede wszystkim, to one z automatu zostaną zatwierdzone jako rozliczone z końcem kwietnia. Czyli nawet jeżeli przekazaliśmy organizacji pożytku publicznego pieniądze w ubiegłym roku, KAS w tym roku przygotowywał nowe zeznanie, przepisał nam organizację, której w ubiegłym roku przekazaliśmy te pieniądze, a my w tym roku nawet się tym nie zainteresujemy, nie zajrzymy do naszego zeznania, ono się automatycznie rozliczy. No to w tym zeznaniu ta kwota także będzie wskazana i będzie przekazana do odpowiedniej organizacji pożytku publicznego. Drugą grupą, która też bardzo często ma pytania z tym związane, to są emeryci lub renciści. No bardzo często zdarza się tak, że to organ rentowy, najczęściej ZUS, przekazuje podatnikom PIT-40A, czyli informację, że zostają rozliczeni, nie mają żadnych innych dochodów. Emeryci i renciści się zastanawiają, co w związku z tym, jeżeli chodzi o 1,5%. W takim przypadku po pierwsze mogą oczywiście samodzielnie złożyć PIT-37, wpisując tam organizację pożytku publicznego, której chcą przekazać pieniądze, ale jest jeszcze prostsza możliwość, mianowicie mogą złożyć PIT-OP. PIT-OP to bardzo uproszczony formularz, w którym po prostu zobowiązują naczelnika Urzędu Skarbowego do wyliczenia i przekazania tego 1,5% na rzecz OPP z ich rozliczeń przekazanych z organu rentowego. Ważna rzecz dotyczy także samych organizacji pożytku publicznego, które tych pieniędzy mogą się spodziewać najczęściej pod koniec lipca. Z przepisów wynika, że jako Krajowa Administracja Skarbowa mamy czas na przekazanie tych zadeklarowanych pieniędzy od maja do lipca każdego roku, ale w praktyce te pieniądze są przekazywane bliżej końca lipca zbiorczo, jednym przelewem od wszystkich podatników do każdej organizacji pożytku publicznego, oczywiście oddzielnie. To oczywiście nie jest tak, że my nie chcielibyśmy tych pieniędzy przekazać szybciej, żeby organizacje mogły nimi dysponować. Czasami są pytania, że jest organizowany jakiś wyjazd letni, młodzieżowy, że te pieniądze są potrzebne. Natomiast wynika to po prostu z organizacji i z obsługi tego wszystkiego. Te kwoty muszą być zweryfikowane, te pieniądze dopiero wtedy faktycznie mogą być przekazywane. Co więcej, najczęściej jest to jeden przelew, ale w przypadku różnych korekt bądź wyjaśnień może się zdarzyć, że jedna organizacja dostanie na przykład dwa przelewy i drugi dostanie właśnie w sierpniu, a nie w lipcu. Takie sytuacje także się zdarzają. Warunkiem przekazania tych środków do organizacji pożytku publicznego jest zgłoszenie przez organizację aktualnego rachunku bankowego do swojego właściwego urzędu skarbowego. Organizacje, które chcą w tym roku otrzymywać te środki, to powinny to zrobić do 30 czerwca, przy czym tu jest jedna zasada. Jeżeli ten rachunek był zgłoszony w poprzednich latach i się nie zmienił, jest aktualny, to oczywiście w tym zakresie nic tutaj nie trzeba robić. Także organizacje nie powinny się dziwić, że te pieniądze nie przychodzą bezpośrednio z ich urzędu skarbowego, w którym załatwiają swoje sprawy, dlatego że wypłat dokonuje Centrum Kompetencyjne Rozliczeń, które działa w strukturach pierwszego urzędu skarbowego w Bydgoszczy. Czyli jest jeden urząd skarbowy w kraju, który zajmuje się obsługą tych rachunków i tych pieniędzy, które do organizacji trafiają. Stamtąd te przelewy będą przychodziły. Tegoroczna kampania PIT potrwa do końca kwietnia. To jest ten czas, w którym możemy albo potwierdzić, że tej organizacji, której w ubiegłym roku przekazywaliśmy nasze pieniądze, w tym roku także chcemy, żeby naczelnik w naszym imieniu te pieniądze przekazał. Jeżeli nie przekazywaliśmy do tej pory środków, no to to jest ten moment, kiedy trzeba się zalogować do usługi Twój e-PIT, wybrać odpowiednią rubrykę formularzu PIT i wpisać tam KRS organizacji pożytku publicznego, do której chcielibyśmy, żeby część naszego podatku trafiła. Zachęcamy do tego, żeby o tym pamiętać i żeby to zrobić. Natomiast taki apel, który jako mieszkańcy województwa podlaskiego, ja jako mieszkaniec województwa podlaskiego także do wszystkich mogę skierować. Zresztą co roku robimy to na wspólnej konferencji zarówno z panem wojewodą, jak i z przedstawicielami ośrodka wspierania organizacji pozarządowych. No to apelujemy o to, żeby te pieniądze przekazywać organizacjom pożytku publicznego z województwa podlaskiego. Pamiętajmy, że każdy z nas może te środki skierować do organizacji z całego kraju. Warto to robić tutaj lokalnie, żeby faktycznie te pieniądze gdzieś tam do nas lokalnie wracały. No, zasady są takie, że podatnicy z województwa podlaskiego mogą przekazywać wszystkim organizacjom w kraju, podatnicy z innych województw także mogą przekazywać pieniądze organizacjom z województwa podlaskiego. No bądźmy lokalnymi patriotami i faktycznie wspierajmy te lokalne organizacje pożytku publicznego, bo one działają tutaj przy nas.
Jedną z osób, które warto wesprzeć, jest malutka Kalinka z Białegostoku, o której opowiadają jej rodzice Kamila Wróbel-Malec i Dawid Malec.
Kiedy Kalina przyszła na świat, to zrobiła nam niemałą niespodziankę, bo okazało się, o czym nie wiedzieliśmy wcześniej, że mała nie ma części przedramienia oraz lewej dłoni. Uważamy, że to jest wyzwanie, nie problem, a wyzwanie, trudne wyzwanie, ale z którym na pewno sobie damy radę, tylko musimy zadbać o to, żeby Kalina miała warunki do rozwoju jak najlepsze, czyli fizjoterapia, a już niedługo w grę wejdzie protezowanie.
Mamy nadzieję, że protezowanie i rehabilitacja sprawi, że będzie wszystko normalnie i bez większych jakichś trudności.
Wspiera nas Fundacja Avalon, która zajmuje się zbieraniem funduszy, pozyskiwaniem funduszy dla osób z niepełnosprawnością. Mamy założone subkonto specjalnie dla Kaliny w tej fundacji. Można znaleźć informacje na Facebooku bądź Instagramie moim lub Kamili. Dodatkowo założyliśmy jeszcze zrzutkę na portalu zrzutka.pl i tam też można w prosty sposób przekazać wsparcie. A na co to wsparcie? No przede wszystkim zbieramy fundusze, żebyśmy byli gotowi na zakup protez mioelektrycznych, które pozwalają sczytywać impulsy z mięśni i przekazywać je do protezy, która potrafi wykonywać różne gesty, chwyt, czy pokazywanie czegoś, wskazywanie palcami, imitacja prawdziwej dłoni. I chcemy, żeby Kalina mogła od małego uczyć się, jak funkcjonować z takim sprzętem, z taką pomocą. Jeśli chodzi o samofinansowanie, to tutaj sprawa się o tyle komplikuje, że to nie będzie zakup jednorazowy, ponieważ dziecko wraz ze swoim rozwojem, wraz ze wzrostem ciała będzie potrzebowało wymiany tych protez, a koszty są spore. Oczywiście to wszystko zależy od indywidualnych potrzeb danego pacjenta, ale ceny takich protez wahają się od 60 do 100 tysięcy złotych. A że wymiany będą częste, to staramy się być na to gotowi i szukać jakichś źródeł dodatkowego finansowania.
Bez barier.
A w Bez barier dziś to wszystko. Do usłyszenia.